Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną nasz najlepszy obserwator Rupert ze wsi Hojten
oraz niezrównany wróż Werner Gorder.
A dziś obserwować będziemy Zakon Niebios oraz to, w jaki sposób on funkcjonuje.
Tak, czwarte z magicznych kolegiów, a w zasadzie czwarty z magicznych wiatrów, czyli Azyr i astromancerzy, którzy nim się zajmują, ci co patrzą w gwiazdy, postaram się ich dzisiaj przybliżyć, ale tak na samym początku muszę powiedzieć, że z nimi jest taka w sumie ciekawa sprawa, że o ile wcześniej opisując poszczególne kolegia i wiatry, to mieliśmy takich astromancerów, prawda, jak na przykład z Kolegium Płomienia, którzy zawsze są stawiani nomen omen w tym samym świetle płomienia i zawsze są widziani jako jeden taki archetyp tego maga ognia, co tuż za tymi fireballami, to astromancerzy już z samego początku można powiedzieć, że są o tyle ciekawi, że są różne odcienie zarówno do tego, czym oni się zajmują, jak i tej magii, którą się posługują. Ponieważ Azyr odpowiada za właśnie zdolność przewidywania przyszłości i wróżenia z jednej strony, za potęgę niebios, błyskawic i nawet powietrza, wiatru z drugiej strony. Dodatkowo daje możliwość wpływu i przewidywania pogody. Astromancerzy mają takie naukowe zacięcie, które troszeczkę stawia ich na podobnym piedestale co alchemików Złotego Kolegium, więc jest to rozrzucone, mamy dużo możliwości interpretacji tego, więc myślę, że to jest bardzo ciekawy wiatr i temat, aby go poruszyć właśnie z racji na mnogość tego wszystkiego, co z nim jest związane.
Mają też specyficzny publiczny wizerunek, o czym dowiedziałem się właśnie przygotowując się do tego odcinka, ale o tym już za chwilę.
No to powiedz o tym specyficznym publicznym wizerunku, bo już mnie zaciekawiłeś.
Aha, dobrze. Otóż okazuje się, że magowie niebios, a konkretnie pewna pani magister imieniem Astrid, mają poświęcony sobie istniejący w świecie fanzin. To znaczy jest czasopismo, które wychodzi w świecie Warhammera, nazywa się ono Magistrix Regnat i ono zajmuje się śledzeniem losów rzeczonej Astrid w czasie, gdy ona podróżuje po Imperium wraz ze swoją kucharką Niziołkiem oraz wysokim elfem. Co najmniej 5 numerów tego czasopisma już wyszło. To czasopismo jest zwalczane zarówno przez władze świeckie, jak i oczywiście przez władze kolegiów, ponieważ to, co jest opisywane w tych pisemkach, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, jak tak naprawdę wygląda praca astromancerów. Ale uważam, że to jest po prostu piękny flawor i no, nie mogłem się nim nie podzielić.
A wiesz, jakie jest najpopularniejsze czasopismo wśród astromancerów?
Promyczek?
Z życia gwiazd.
No dobrze, ale odkładając suchary na bok, to Kolegium Niebios, wbrew temu, jak można by na nie patrzeć, to znaczy, wiesz, to są po części tacy naukowcy oddaleni od Ziemi, zajmujący się jakimiś abstrakcyjnymi obliczeniami, obserwacjami, czy to astronomicznymi, czy to meteorologicznymi, bo to też ze sobą się w przypadku Kolegium Niebios łączy. No, jednak mogą być ciekawymi bardzo postaciami i w bardzo ciekawy sposób można ich wprowadzać na sesjach.
Może zacznijmy też o samym kolegium, które oczywiście znajduje się w Altdorfie. No i na swój sposób prawdopodobnie przyćmiewałoby swoim ogromem, pięknem panorama Altdorfu.
Rozmachem.
Jednak, rozmachem to już na pewno. Nie bójmy się powiedzieć przesadą, ale z racji na magiczne właściwości i rzucone zaklęcia, to kolegium pozostaje niezauważone. Nie dlatego, żeby było niewidzialne, tylko że za każdym razem, gdy ktoś tam spogląda w kierunku wież kolegium, to czy to jakaś szmata wisząca na sznurze do prania je zasłania, czy też przyleci właśnie gołąb, czy człowiek musi się podrapać i odwrócić głowę, więc pomimo tego swojego górowania nad panoramą miasta, to pozostaje jednak niezauważone przez oczy mieszkańców i przybyszy.
To się niestety zmieniło od pierwszej edycji, bo w pierwszej edycji te wieże, bo jest ich dużo, a konkretnie 16, 4 razy 4 wieże, każda wyższa od następnej, zakończone kopułami takimi szklanymi, spod których magowie niebios mają prowadzić swoje obserwacje astronomiczne. W pierwszej edycji były widoczne przez ludzi i kiedy uczniowie, zwani w tym kolegium akurat akolitami, mieli czyścić z ptasich główien te kopuły, to było ich widać, a ludzie obstawiali, który z nich spadnie.
Zresztą to wciąż czyszczenie jest jednym z tych najbardziej przykrych obowiązków dla właśnie młodych adeptów sztuki, którzy za karę czy inne przewinienie mogą zostać wysłani do tego szlachetnego oczyszczania kopułę mistrza. Do tego należy dodać, że kolegium nie zawsze miało tyle, wiesz, ale tam powstała taka konkurencja właśnie wśród wyższych czarodziejów kolegiów i sam imperator musiał zainterweniować, że może daliby sobie spokój, bo nawet on już widzi te 16, wiesz, więc koniec. No i rzeczywiście na tych 16 poprzestano, co wciąż jest imponującą liczbą, było i nie było. No i rzeczywiście one pełnią funkcję takich obserwatoriów astronomicznych, więc te kopuły rzeczywiście są szklane. Wiemy zresztą też...
Co jest o tyle dziwne, że tak naprawdę jak spojrzy na to, jak wyglądają obserwatoria astronomiczne, to tak naprawdę nikt nie robi szklanych kopuł takich i pod tym nie chowa instrumentów obserwacyjnych, teleskopów ani tego typu rzeczy, tylko to się inaczej buduje i nie jest to szklane, więc to jest dość ciekawy szczegół, myślę, jeśli chodzi o światło Warhammera.
Tak, ale wiemy też właśnie, że astromancerzy dysponują zaklęciami, które pozwalają sprawić, aby szkło stało się no de facto instrumentem takim optycznym, w sensie, że jest dużo bardziej przejrzyste, skupia wzrok i mogą sobie ze zwykłej, powiedzmy, dna od butelki zrobić lunetę, więc zakładam, że to nie są po prostu szklane kopuły, tylko de facto urządzenia astronomiczne w jakimś sensie same w sobie.
Tak też może być. Chociaż wtedy powlekłbym je powłoką, która sprawiałaby, że nie trzeba byłoby ich czyścić.
No tak, no ale jakbyś karał inaczej niesfornych studentów.
Coś bym wymyślił.
No, ale wiesz, po co wymyślać koło na nowo? Ja bym się trzymał tej wersji. Co do samego kolegium, też myślę, że fajnie zauważyć ich relacje z innymi grupami. Jedną z takich jest Kult Wereny, o których mam wspomniane, że generalnie w dużej mierze bardzo pozytywnie się do siebie odnoszą z racji tego, że Werena oczywiście i jej kultyści są umiłowani w wiedzy i w jej zdobywaniu. Fakt faktem też w jej szerzeniu, co już astromancerom może się trochę mniej podobać. Niemniej jednak no, opasłe i duże biblioteki to jest jedna z tych rzeczy, na które lubią patrzeć, jak aktualnie nie patrzą w gwiazdy, więc jest tam sporo związków między kultem a kolegium, chociaż w zakamarkach kultu Wereny pojawiają się informacje i oskarżenia, jakoby astromancerzy przestali czcić bogów, a zaczęli czcić gwiazdy czy planety, co się nie wszystkim podoba. No niemniej
jednak... jest oczywiście potwarzą i kalumnią.
Jak najbardziej, niemniej jednak jedni i drudzy to są na pewno uczeni, więc jest tam wiele wspólnych cech i na pewno bardzo często jedni stają na ścieżkach drugich na odwrót.
To jeszcze uzupełniając takie informacje, które musimy podać a propos tego kolegium, to to, że na czele jego w latach 2512 i okolicach stoi jeszcze Hildegarda Niederthaler, która ma lat 87 i co wiemy z innych edycji, niebawem zejdzie z tego świata, zostanie zastąpiona przez Sterna Glazenda, ale to kilka lat później, a potem po nim
szefem kolegiów, magistrem patriarchom High Celestial, czy jak kto woli
wysokim niebiańskim zostanie Rafael Julewno. I co, jeśli chodzi o organizacja Kolegium Niebios wygląda w ten sposób, że kiedy potencjalny kandydat przybywa do Kolegium Niebios, to organizowane są dla niego oraz dla innych kandydatów długotrwałe i wymagające egzaminy wstępne, tylko że te egzaminy wstępne nie są po to, żeby odrzucić nienadających się, tylko bardziej po to, że jeśli już ktoś ma talent, to żeby ustalić, na którym poziomie jest, żeby wiedzieć, od którego momentu zacząć go czegoś więcej uczyć. Jeżeli ktoś posiadający na przykład Wiedźmi Wzrok nie nadaje się do Kolegium Niebios, to Kolegium Niebios zwykle wystawia mu list polecający i wysyła do Kolegium Światła. Tam w końcu zawsze potrzebują chórzystów do śpiewania w chórkach. W związku z czym to jest bardzo ciekawy smaczek, bardzo mi się podoba. Nauka w Kolegium Niebios polega na tym, że nowy akolita jest przydzielany do jednego magistra i dzięki temu akolita ma możliwość zaznajomienia się z badaniami danego, oczywiście z czasem, to nie jest tak, że ośmiolatek będzie, nie wiem, prowadził badania gwiazd, natomiast przez następne lata pomaga temu magistrowi, dajmy na to, utrzymując w odpowiednim stanie technicznym wszelkiego rodzaju teleskopy, astrolaby, sekstanse i tak dalej, czy również instrumenty potrzebne do robienia pomiarów meteorologicznych. Ci bardziej zaawansowani uczniowie czasem wysyłani są przez swoich mistrzów do przeprowadzenia samodzielnych jakichś obserwacji w różnych częściach imperium, czy to świata nawet. W tym czasie odsiewa się poszczególnych akolitów, którzy się jednak nie nadają do tego, żeby zostali pełnoprawnymi magistrami, ale jeżeli już jakiś akolita tym pełnoprawnym magistrem zostanie, to na znak tego otrzymuje swój własny teleskop. Zwykle później w życiu budują sobie większe, ale ten jeden noszą jako znak swojej przynależności do zakonu i oznakę tego, że zostali magistrami i może poświęcić się własnym badaniom. Część z nich wyrusza w świat. Kolegium Niebios ma różne placówki, nie tylko w samym Waldorfie, w Salzenmundzie ma, nad Übersreikiem ma, więc to są te, o których wiemy. Wiemy też, że jest ich więcej, więc różne placówki mogą tam być, tam się prowadzi obserwacje, a może też poświęcić się badaniom nad różnymi projektami, które trwają w samym kolegium. No i tutaj jednym z takich idei fix wszystkich astromancerów jest tak zwany wielki eksperyment, który ma polegać na tym, troszeczkę w zależności od wersji, że prowadzi się bardzo dokładne obserwacje astronomiczne i albo pewnego dnia nakarmi się tymi danymi astrolabium, którym znajduje się w kolegium i wtedy będzie można z dokładnością co do sekundy przewidywać przyszłość, przewidywać właściwie wszystko, nie tylko samą przyszłość, ale wszystko. A druga wersja jest taka, że efekt będzie ten sam, ale że po prostu wprowadza się te dane na bieżąco, no i te coraz lepsze obserwacje coraz lepiej pozwalają korygować to przewidywanie przyszłości. No.
Tak, no trzeba tutaj dodać, że ta droga w kolegium, prawda, od tego początkującego czelarnika jest też dość sformalizowana w tym kontekście, że właśnie są książki, egzaminy i tak dalej. Ja tam widzę dużo takich, nie tyle naleciałości, co wspólnoty tak naprawdę ze Złotym Kolegium. I chociaż to nie jest jakoś tak bardzo mocno doprecyzowane w tekście, to zakładam, że tam wymiana doświadczeń też może być szeroko idąca, bo jak wiemy, Złote Kolegium ma możliwość tworzenia mnóstwa różnych przydatnych rzeczy. Natomiast o astromancerach wiemy też, że oni mają tendencję do tego, żeby patrzeć w te gwiazdy i bardzo się skupiać na teorii, ale o ile potrzebują fizycznych rzeczy, żeby swoje badania toczyć dalej, odkrywać te swoje teorie, dalej zaglądać w niebo, o tyle nie wiemy, na ile ekspercko są w stanie sami stworzyć te wszystkie narzędzia. Natomiast mamy informację, że kolegium jest pełne wszelkiej maści służby, która zajmuje się właśnie tam od kwestii tworzenia urządzeń astronomicznych po zwyczajne sprzątanie i dbanie o codzienne życie astromancerów, ponieważ ci mają tendencję do tego, żeby zapominać o wszystkim tym, co ziemskie, a skupiać się na tych swoich ważnych badaniach i ideach, co też ma troszeczkę oddawać, prawda, to jak zbliżają się do swojego wiatru, czyli do Azyru, który ucieka w górę, ale nie tak jak chysz do światła, tylko jak najbardziej w niebiosa, w sensie no, de facto kosmosu, nieboskłonu, gwiazd, tam, gdzie ten wiatr magiczny niejako sam dąży, tak i astromancerzy, którzy się jemu poświęcili, tak ich umysły i dusze gdzieś tam oddalają się od tej zwykłej, brudnej codzienności, właśnie bardziej dążą ku tym ideom, gwiazdom i wszystkiemu temu, co można tam znaleźć.
No i nie zapominaj również pogodzie, bo to też jest bardzo ważny element tego wszystkiego, co przedstawia sobą Kolegium Niebios.
Tak, no i właśnie już tak przechodząc do samych astromancerów i tego, co można z nimi, że tak powiem, zrobić na sesji, czy tak o bohaterami graczy, czy bohaterami niezależnymi, to właśnie jest fajna koncepcja, że wiesz, z jednej strony mamy takie no, trochę typowe mole książkowe z tymi swoimi tabelami nawigacji, tabelami gwiazd, z liczeniem tam matematycznym tego, co kiedy zajdzie jaka koniunkcja, z dodatkiem właśnie tej trochę jednak technicznej żyłki tego, żeby mieć różnego rodzaju instrumenty, spoglądać w niebo, rysować od horoskopów po właśnie ścieżki planet, gwiazd i tak dalej. Więc to z jednej strony jest takie właśnie naukowe i techniczne, z drugiej strony z racji samej natury obserwacji będą oni często sami z siebie chcieli, bądź zmuszani przez kolegium czy mistrza, aby podróżować w inne miejsce, gdzie można dokonać innych obserwacji, dokonać innych pomiarów. Tak samo właśnie też jeszcze w tej kwestii pogodowej, więc mi się podoba to, że właśnie mamy tutaj taki archetyp postaci, która z jednej strony powinna siedzieć właśnie tylko w tej wysokiej wieży pod tą szklaną kopułą i patrzeć w te gwiazdy i może to robić, no a z drugiej strony jak najbardziej kanonicznie nam się będzie zgadzał taki, co to wiesz, z wielkim worem na plecach pełnym książek i przyrządów od jednej mieściny do drugiej z grupą awanturników się krząta, żeby tego dnia stanąć w tym miejscu, a o przesileniu zimowym stanąć w tamtym miejscu i przeprowadzić swoje badania i jakby iść dalej. Oczywiście cała ta kwestia pogodowa też jest fajna, bo nas daje możliwości zaistnienia w zupełnie innym środowisku, bo o ile te wszystkie naukowe kwestie mogą być ważne właśnie na uczelniach, kwestia związana z horoskopami i przewidywaniem przyszłości bardzo ceniona jest przez szlachtę. Wiemy, że astromancerzy bardzo często należą do najbogatszych magistrów z racji tego, że właśnie potrafią przygotowywać spersonalizowane horoskopy, podobne rzeczy, wróżby i tak dalej. No to na każdej wsi ktoś, kto powie, kiedy trzeba zrobić zbiory, kiedy będzie ulewa, kiedy będzie jaki rok, też się przyda, więc pomimo, że jest z zupełnie innego świata, to ma bardzo praktyczne i przydatne umiejętności i wiedzę, która dla takich ludzi będzie potrzebna, prawda?
Tak, ale nie tylko, bo wiesz, ty mówisz o zbiorach, mówisz o szlachcie, ja dodam jeszcze wszelkiego rodzaju kupców, którzy muszą wiedzieć, jaka będzie pogoda, a jeśli mówimy o pogodzie, to nasuwa się na myśl od razu marynarka wojenna i możliwość manipulowania tą pogodą na swoją korzyść. Więc z jednej strony zakon wpatrzony w niebo, ale z drugiej strony dość mocno może wpływać na to, co się dzieje na ziemi czy na wodzie.
I też zapotrzebowanie właśnie na ich umiejętności są też ogromne, bo pomijając marynarkę wojenną, czy nawet armię, bo ktoś, kto jednak potrafi przewidzieć pogodę dla armii lądowej, również będzie wielkim atutem. Mm-hmm. No do tego oczywiście dochodzi kwestia dalekich podróży i wypraw morskich, czy to wyprawy do lustri, nowe wybrzeże, czy gdzieś dalej. No więc z jednej strony taki astromancer, no to może być wybitny nawigator, a z drugiej właśnie możliwości magicznej wpływanie na to, czy będzie burza, czy też czy w ogóle będzie wiatr, albo nie, no też są na wagę złota, więc myślę, że ogromna rzesza ludzi tak naprawdę z każdego szczebla drabiny społecznej, z takiego magistra mogłaby skorzystać z jego zdolności, jednocześnie jemu może być z nimi po drodze, w zależności od tego, gdzie jego badania prowadzą.
Tutaj bym dodał, że czwartoedycyjne Winds of Magic wrzuciło nam smaczek w postaci Bartolomiego Kerewalda z The Burning Shore, czyli tej książki, która opisywała właśnie wyprawę między innymi astromancera do lustri po wiedzę astronomiczną Slanów, więc...
Dokładnie. No a do tego, jeżeli dodamy fakt, że tak trochę lorowo i mechanicznie, to właśnie ci astromancerzy mają taki vibe takiego słuchocznika, co to zapomina zjeść śniadanie przez 3 dni z rzędu, bo jest wpatrzony w te gwiazdy. A z drugiej natomiast strony ta ich magia potrafi być naprawdę potężna i siać spustoszenie, wiesz, na miarę właśnie kolegium ognia, jeżeli nie większe, bo ona jest troszeczkę bardziej też nieprzewidywalna, no ale ci nasi czarodzieje potrafią się zamienić de facto w taki piorunochron, który rzuca błyskawicami, które przeskakują po kolejnych przeciwnikach, te komety spadające z nieba, no... To są, wiesz, zwykle zaklęcia będące najpotężniejszymi, tam oczywiście w zależności od edycji, czy nawet gry, czy to jest battle, czy coś takiego, ale jednak to było jedne z najpotężniejszych takich ofensywnych zaklęć. Więc myślę, że tutaj astromancerzy naprawdę fajnie łączą bardzo wiele, na pierwszy rzut oka, sprzecznych cech.
Dzisiaj może trochę sprzecznych i ja się troszeczkę tutaj nie zgodzę z twoim opisem suchotnika wpatrzonego w książki, ale dlaczego, to powiem po przerwie.
Norvard, niegdyś ostatni bastion Ungoli sprzeciwiających się dominacji gospodarów, znany później jako Erngrad, przetrwał inwazję Asavara Kula. Największy port handlowy północy, gdzie za pieniądz można zdobyć wszystko. Delikatne tkaniny Dalekiego Orientu, wyroby elfich mistrzów, skóry od norsmeńskich myśliwych, a nawet prawo i sprawiedliwość kislewskich władców. Teraz mroźny port skrywa kolejne ze skarbów. Gdzieś w Perłowym Pałacu, biurach Kompanii Wschodniej, a może w świątyni Tora, znajduje się najdokładniejsza znana ludzkości mapa świata. Dołącz do dzielnych poszukiwaczy przygód i zdobądź dla swojej drużyny plan Erengradu lub nawet mapę całego świata i pamiętaj, że nic nie ukryje się przed przenikliwym wzrokiem carycy.
Widzisz, dla mnie, jak myślę astromancer, to widzę przed oczami Johannesa Keplera i Tycho Brahe. Tutaj wstawię to, jak to się powinno czytać po duńsku, bo ja nie umiem.
Figupa.
Więc dla mnie to jest coś takiego właśnie jak te dwie postaci, tamte czasy, ten początek XVII wieku i ten czas, kiedy astronomia z astrologią były właściwie tym samym i wiesz, astronomowie, którzy dokonywali przełomowych odkryć, jeśli chodzi o ruch planet i tak dalej, jednocześnie stawiali horoskopy władcom, bo ci władcy finansowali ich badania, oni potrafili się pojedynkować, właśnie wspomniany wcześniej nie miał fragmentu nosa, był zastąpiony tutaj według różnej wersji albo złotą, albo srebrną, albo mosiężną protezą, ponieważ stracił to w pojedynku jako student. Ta rywalizacja między właśnie a Keplerem też była dość znana, zarówno w ogóle podejście do modelu Układu Słonecznego, no o wiele różnych rzeczy. To jest super materiał właśnie, żeby wziąć i na tej podstawie budować astromancerów, którzy z jednej strony tak, wpatrzeni są w te gwiazdy, ale wiesz, ktoś za te badania musi zapłacić, ktoś musi sfinansować ten wyjazd. Te soczewki są strasznie drogie, to nie może być byle jakiej jakości, bo jak będzie byle jakiej jakości, to wyniki będą słabe i wiesz, niedokładne, w związku z czym to jest takie napięcie. Z jednej strony to dążenie do wiedzy, czy w wypadku Warhammera wiedzy, magii, potęgi, ale to też się łączy, a z drugiej strony to bardzo przyziemne poszukiwanie tego, kto za to zapłaci i jak to sprzedać. Bardzo mi się to napięcie podoba i myślę, że na super sposoby można byłoby to ogrywać.
Z inspiracji dodajmy jeszcze do tego fakt, że mamy lorowo wpisane zaklęcie będące łukiem Tesli. Tutaj Tesle piszemy z apostrofem, żeby nie wyglądało aż tak oczywiście, ale wiadomo o co chodzi. Więc kolejna ciekawa inspiracja. A do tego trzeba też zaznaczyć, że ta kwestia przewidywania przyszłości to nie jest tylko i wyłącznie kwestia stawiania horoskopów. Astromancerzy rzeczywiście mogą mieć wizję, przeczucia i tego typu rzeczy, co ich stawia w też ciekawej sytuacji z kultem Mora, który niby się temu jakoś bardzo nie sprzeciwia. Z drugiej strony w kulcie Mora pojawiały się opinie, że tak naprawdę astromancerami może ich kontrolować wielki konspirator, czyli Tsinch, co też nam ciekawie rzutuje. Właśnie fajne też jest to, że ci astromancerzy to pomimo nazwy nie zawsze muszą się skupiać tylko i wyłącznie na tych gwiazdach i tylko w tym kontekście teleskop soczewka, ale mogą mieć specjalizacje, które troszeczkę poza to wychodzą, czy to właśnie w kwestii tej czysto pogodowej, czy właśnie w kwestii poznawania przyszłości w jakiś inny sposób, co daje nam, moim zdaniem, naprawdę rzesze możliwości, jak to ugryźć na sesjach, jak to przedstawiać i właśnie pokazywać te różnice.
Wspominałeś o współpracy pomiędzy astromancerami a Złotym Kolegium. To takim, wiesz, namacalnym przykładem tej współpracy może być na przykład urządzenie o nazwie Taumodivinator. Z opisu ma to przypominać trochę taką budkę, jak na jarmarkach czasami się wystawiało swego czasu i ta budka oczywiście nie była taka tandetna, tylko zewnętrze tej budki oraz wszystkie mechanizmy zostały wykonane przez Złote Kolegium, w związku z czym jest to odpowiednio dobrej jakości, drogie i prawdopodobnie w najgorszym wypadku pozłacane, jeśli nie jest ze szczerego złota. W każdym razie oni robili mechanizmy, natomiast astromancerzy dali środek, który dzięki Azyrowi przewiduje przyszłość. No i taka osoba, która chce skorzystać z takiego Taumodivinatora, musi do niego podejść, wrzucić szylinga, po czym maszyna zaczyna działać i pokaże danej osobie jakiś tam zestaw symboli, które mogą zostać później przez astromancera zinterpretowane jako właśnie dotyczące przyszłości danej osoby pytającej o swoją przyszłość, więc to jest takie wróżenie, ale też już takie bardziej naukowe. Ja wiem, że to brzmi jak oksymoron, ale to jest Warhammer i uważam, że to jest super.
Tak, no zresztą z ciekawych wynalazków astromancerzy też dysponują czymś, co się nazywa Celestial Hurricanum.
A to jest super sprawa.
Tak, co generalnie wygląda troszeczkę jak zaprzężony w konie wóz z wielkim modelem Układu Słonecznego Warhammera, który generalnie sprowadza burzę i sieje zniszczenie tam, gdzie mu władający nim astromancer wskaże.
A właściwie nie astromancer. Nie wiem, czy zauważyłeś ten drobny szczegół, że w opisach tego nie ma astromancerów, jest akolici. Wytyczne oczywiście daje astromancer, ale tymi ciałami niebieskimi w tym modelu przesuwać mają akolici, że jakby coś zrobi bum, to ktoś inny wyleci w powietrze. Rozbawiło mnie to strasznie.
Tak, no zresztą to też jest właśnie kolejna ciekawa rzecz, że astromancerzy też mają dostępy właśnie do takich zaklęć, które gdzieś tam kombinują z fortuną, z losem, z widzeniem na odległość, więc ich właśnie szereg zastosowań jest tak absurdalnie duży, że wiesz, gdyby Imperium miało dostęp tylko do astromancerów, to i tak nie byłoby źle moim zdaniem.
No, nie byłoby źle. Myślę, że już pomału będziemy zbliżali się do końca, ale jeszcze rzucę taką jedną ciekawostkę. Wspomniałeś Imperium, jak najbardziej, ale mamy nie tylko z Total War'a, ale również z lore'u po prostu RPG'a informacje na temat tego, że w Kataju astromancja jest jedną z niewielu praktykowanych sztuk. No i tamtejszy cesarz jest nią bardzo zainteresowany i sam jest jej patronem i od tysięcy lat tam się rozwija, więc jeżeli jest jakiś kierunek, w który chcieliby się udać nasi gracze, to Kataj może być tym miejscem, żeby tam rozwijać astromancję, a przynajmniej przywieźć stamtąd jakieś informacje, jakąś wiedzę na ten temat. Bo to, co zrobił Total War, to jedno, ale to było oparte na tym, co już było w lorze, więc...
Tak, właśnie ponoć katajscy astromancerzy są najpotężniejsi na świecie, ja jednak uważam to za wrażą propagandę.
Co nie zmienia faktu, że temat astromancerów imperialnych jest bardzo ciekawy, bardzo dużo daje nam zahaczek na to, żeby po prostu wysłać naszych graczy gdzieś, bo trzeba zrobić obserwacje, a tam mogą się wydarzyć przygody, a te obserwacje trzeba koniecznie zrobić na szczycie tej góry, bo tam azyr będzie lepiej płynąć i będzie czystsze powietrze, będą lepsze odczyty i tak dalej i tym podobne, a co się po drodze wydarzy, to już no, to już jest nasza przygoda.
Dokładnie, ale też wiemy, bo sami zasięgnęliśmy rady astromancera, że aby Imperium kwitło i było wspaniale i to musicie wstawić lajka, dać suba i dzwonek pod tym wideo, bo tak nam wywróżyli.
Dziękujemy również naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to wszystkie informacje znajdują się w opisie tego nagrania.
Dokładnie, abyśmy mogli kupić wszystkie niezbędne soczewki do prowadzenia dalszych badań nad lorem Warhammera, a jeżeli chcecie się podzielić z nami opiniami na temat tego lore, no to oczywiście zapraszamy na nasz Discord, gdzie wszyscy początkujący astromancerzy nie tylko chętnie wymieniają się wszelkimi informacjami na temat otaczającego nas starego świata.
My tymczasem się z wami żegnamy. Do usłyszenia. Trzymajcie się.